Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O książkach, które warto przeczytać w czasie wakacji, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Konieczność odważnego świadectwa wobec inicjatyw ustawodawczych zagrażających człowiekowi przypomniał papież rycerzom Kolumba.
Belgijscy trapiści przerwali milczenie. W czasie wakacji uczą młodych modlitwy.
3 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Zabierzcie Biblię na wakacje, zachęcał Benedykt XVI w czasie pierwszej powakacyjnej audiencji ogólnej. Papież przebywa jeszcze w Castel Gandolfo. Od poniedziałku wznowił już jednak normalną papieską posługę. Dziś spotkał się z pielgrzymami na placu przed swą letnią rezydencją. Przybyło ich ponad 5000. Ojciec Święty zapowiedział, że w najbliższe środy będzie kontynuował zawieszony przed wakacjami cykl kateches o modlitwie. Dziś jednak mówił o czym innym. Słynący z bibliofilstwa papież zachęcił do dobrej lektury w czasie wakacji.
Kiedy w naszej aktywności mamy chwilę przerwy, zwłaszcza podczas wakacji, często bierzemy do ręki książkę, którą pragniemy przeczytać. Każdy z nas potrzebuje czasu i przestrzeni skupienia, rozważań, spokoju. Dziękujmy Bogu, że tak jest. Wymóg ten mówi nam bowiem, że nie zostaliśmy stworzeni jedynie po to, żeby pracować, lecz także, aby myśleć, zastanawiać się, czy też po prostu, aby śledzić sercem i umysłem jakąś opowieść, historię, w którą się angażujemy, w pewnym sensie się w niej zatracamy, aby następnie wyjść z niej ubogaceni. Oczywiście wiele z owych książek, które bierzemy do ręki w czasie wakacji, jest najczęściej ucieczką od codzienności i jest to normalne. Niemniej jednak wiele osób postanawiają czytać coś bardziej angażującego. Chciałbym więc coś zaproponować. A dlaczego by nie odkrywać pewnych ksiąg Biblii, których zazwyczaj nie znamy lub których fragmenty być może usłyszeliśmy podczas liturgii, ale nigdy nie przeczytaliśmy ich w całości? W istocie bowiem wielu chrześcijan nigdy nie czyta Biblii i zna ją bardzo słabo lub powierzchownie.
Papież zauważył, że księgi biblijne przeczytane w całości prezentują się zupełnie inaczej niż w czasie liturgii, gdzie słyszymy tylko ich fragmenty. Dla przeczytania niektórych z nich wystarczy tymczasem tylko godzina. Taka lektura może być nie tylko odprężeniem, ale prawdziwym pokarmem dla ducha, zaznaczył Benedykt XVI.
Na papieskiej audiencji nie zabrakło też pielgrzymów z Polski.
Pozdrawiam serdecznie, przybyłych do Castel Gandolfo. Szczególnie witam siostry Elżbietanki, które w zimie uczestniczą w seminarium odnowy duchowej. Życzę podczas wakacji był dla wszystkich dobrą okazją do lektury Biblii Poznania głębi i piękna jej ksiąg. Niech ich rozważanie będzie dla was owczyszym pokarmem duchowym, inspiracją do modlitwy i dialogu z Bogiem. Serce wam błogosławi, życzę dobrych wakacji.
Aby świat mógł poznać nową nadzieję, pod takim hasłem rozpoczęła się w Denver w USA tak zwana Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba. Hasło nawiązuje do ostatnich słów z modlitwy za rodziny, którą Jan Paweł II zakończył przed 12 laty swą adhortację apostolską Ecclesia in America. Przypomina o tym kardynał Tarcisio Bertone w liście, który skierował w imieniu Benedykta XVI do uczestników dorocznej konwencji. Watykański sekretarz stanu zwraca uwagę, że błogosławiony papież niestrudzenie zachęcał wiernych świeckich do szerzenia Chrystusowej Ewangelii i odnowy społeczeństwa zgodnie z jej wyzwalającym orędziem.
Benedykt XVI, pisze kardynał Bertone w liście na spotkanie w Denver, wyraża głęboką wdzięczność rycerzom Kolumba za ich stały wkład w odpowiedzialną debatę o wielkich kwestiach etycznych, które będą kształtować przyszłość naszych demokratycznych społeczeństw. Dostrzega on w tej cennej służbie dobru wspólnemu wybitny przykład apostolstwa świeckich. Takie wyraźne i odważne świadectwo moralne jest teraz coraz bardziej konieczne. Mnożą się bowiem inicjatywy ustawodawcze, które nie tylko podważają tak zasadnicze instytucje społeczeństwa jak małżeństwo i rodzina, ale też zagrażają podstawowym prawom człowieka, jakimi są zastrzeżenie sumienia i wolność religijna, pisze kardynał sekretarz stanu do rycerzy Kolumba.
W najwyższej konwencji trwającej w stolicy amerykańskiego stanu Colorado bierze udział ponad 500 uczestników. Obok delegatów rycerzy Kolumba jest tam 85 biskupów. Ta wielka katolicka organizacja charytatywna powstała pod koniec XIX wieku, ma dziś członków poza Stanami Zjednoczonymi w kilkunastu innych krajach, także w Polsce. Rycerzy Kolumba jest już blisko 2 miliony. Podczas obrad w Denver podano między innymi do wiadomości, że zakupią oni Centrum Kulturalne imienia Jana Pawła II w Waszyngtonie. Wiąże się z tym nadzieję, że nowi właściciele przyczynią się do odrodzenia tego znanego ośrodka.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół w Stanach Zjednoczonych protestuje przeciwko kolejnym ograniczeniom wolności sumienia nakładanym przez administrację Baracka Obamy. Tym razem chodzi o nowy projekt Departamentu Zdrowia. Zmusza on wszystkie szpitale, także katolickie, do przeprowadzania zabiegów sterylizacji oraz podawania środków antykoncepcyjnych, w tym również wczesnoporonnych. Nowe rozporządzenie przewiduje wprawdzie klauzulę sumienia, ale jest ona tak wąska, że nie obejmuje zdecydowanej większości ośrodków katolickich. Wymaga bowiem, by ich głównymi pacjentami byli katolicy. A tak nie jest. Zasadniczą cechą placówek kościelnych jest otwartość na wszystkich potrzebujących, bez względu na wyznawaną wiarę.
Zwrócił na to uwagę kardynał Daniel Di Nardo, przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do Spraw Obrony Życia. W wydanym wczoraj oświadczeniu zauważył on, że nowe rozporządzenia uniemożliwią niekatolikom korzystanie z katolickich szpitali. Przekreśli to główne cele reformy służby zdrowia, która miała rozszerzyć opiekę medyczną na ogół Amerykanów, a zwłaszcza na najuboższych. Kardynał Di Nardo zauważył też, że duch nowego rozporządzenia jest sprzeczny z opinią większości obywateli, którzy opowiadają się za obroną życia. Ciąża nie jest schorzeniem, a poczęte dzieci to nie problem zdrowotny, lecz nowe pokolenie Amerykanów, zaznaczył przedstawiciel Episkopatu USA do spraw obrony życia.
W Kairze rozpoczął się dziś proces Hosniego Mubaraka. Były prezydent Egiptu jest sądzony za zabójstwo ponad 800 demonstrantów w czasie zamieszek na przełomie stycznia i lutego tego roku. Schorowanego polityka wwieziono do sądu na łóżku szpitalnym, po czym zamknięto go w metalowej klatce. Wraz z 83-letnim Mubarakiem na ławie oskarżonych zasiadły inne kluczowe postaci dawnego reżimu, w tym jego dwaj synowie. Zdaniem ojca Samira Khalila Samira, egipskiego jezuity i islamologa, samo rozpoczęcie procesu ma przełomowy charakter dla całego muzułmańskiego świata. Nigdy bowiem dotąd żaden tamtejszy przywódca nie odpowiadał przed sądem za swe rządy.
Kiedyś mówiłem sobie, trzeba mu przebaczyć, ma 83 lata. Źle postąpił, to prawda, ale już go nie męczmy. Zostawmy to. Teraz jednak sądzę, że ten proces może być pożyteczny, o ile oczywiście nie stanie się aktem zemsty. Pokazuje bowiem, co jest dobre, a co złe, czego społeczeństwo oczekuje od władzy i co złego uczyniła ta władza, która trwała ponad 30 lat. Jest to ważna lekcja dla społeczeństwa oraz dla tych, którzy będą tu rządzić w przyszłości. Pokazuje, że wszyscy mogą stanąć przed sądem. Nikt nie może liczyć na taryfę ulgową. I to jest ważne, bo tego ludzie nie znają. Nigdy w islamskim świecie arabskim żaden przywódca nie był sądzony przez społeczeństwo. Musimy się uczyć demokracji, aby żyć w nowoczesnym świecie.
Na karę śmierci skazał iracki sąd trzech terrorystów, którzy w październiku ubiegłego roku zlecili i zaplanowali zamach na syrokatolicką świątynię w Bagdadzie. Zginęło w nim 68 osób. Czwarty z oskarżonych został skazany na 20 lat więzienia. Wspólnota chrześcijańska w Bagdadzie przyjęła wyrok ze zrozumieniem. Ktokolwiek zabija niewinnych, muzułmanów czy chrześcijan, musi zostać ukarany, by w ten sposób dać nauczkę innym złym ludziom, powiedział ksiądz Aysar Kesko, posługujący w syrokatolickiej świątyni, w której doszło do tragedii. Mamy nadzieję, dodał kapłan, że w naszej ojczyźnie zapanuje sprawiedliwość, a Irakijczycy będą mogli żyć w pokoju.
Rycerze Światła pod takim tytułem w Bełozem w Bułgarii trwa Międzynarodowy Chrześcijański Festiwal Młodzieży. Jest to największe tego typu wydarzenie na Półwyspie Bałkańskim.
Około 80 młodych ludzi z całej Bułgarii i z Polski spotyka się codziennie w grupach formacyjnych, konferencjach poświęconych sakramentom świętym oraz znanym wszystkim z poprzednich festiwali warsztatach muzycznych. Wieczorem odbywają się koncerty współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Gośćmi specjalnymi są Edith Filler z Austrii, Roberto Bignoli z Włoch, grupa Kizu Band z południowego Tyrolu, rock grupa Sevi z Sofii, Fra Felix ze Słowacji oraz grupy z Polski Trąbki Jerycha i grupa Niegodni. Licząca mniej niż 1% społeczeństwa, wspólnota katolicka w Bułgarii od 2000 roku jednoczy młodych katolików w Bełozem, gdzie odbywa się największy festiwal muzyki chrześcijańskiej w Bułgarii. Organizatorami są bracia mniejsi kapucyni pochodzący z prowincji krakowskiej. Kapucyni są w Bułgarii od XIX wieku. Tamtejsza kustodia błogosławionego Marka z Aviano obejmuje Sofię, Plovdiv, Bełozem i Burgas. Od 1993 roku pracują w Bułgarii kapucyni z Krakowa. Z Bełozem dla Radia Watykańskiego ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn.
Z Jezusem na modlitwie. Pod takim hasłem rozpoczęły się dziś w opactwie trapistów Orval na południu Belgii dni modlitwy dla młodzieży. Potrwają one aż do niedzieli. Już od 5 lat tamtejsi mnisi zapraszają rokrocznie chłopców i dziewczęta do udziału w tym, co w ich życiu najcenniejsze, mianowicie w modlitwie. Z młodymi ludźmi w wieku od 18 do 30 lat dzielą się wtedy duchowym doświadczeniem atmosfery ciszy i codziennego rytmu modlitwy monastycznej. Uczestnicy wstają przed świtem razem z zakonnikami na śpiew psalmów i modlitewną medytację Pisma Świętego. Potem jeszcze 5-krotnie powracają do klasztornego kościoła na kolejne modlitwy brewiarzowe i msze. Psalmy są śpiewane, gdyż muzyka ułatwia pełniejsze włączenie całego człowieka w modlitwę.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Mija dziś 110. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej racji w Gnieźnie sprawowana była msza święta w intencji rychłej beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Kardynała wspominał biskup Bogdan Wojtuś, któremu święceń udzielał prymas.
Miał sylwetkę wysoką, dostojną, ale w rozmowie i w relacji z drugim człowiekiem był bardzo ciepły i serdeczny. Gdy ktoś do niego przyszedł z jakąś sprawą, to ten człowiek i ta sprawa były dla niego najważniejsze.
Na budynku katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gnieźnie odsłonięto również pamiątkową tablicę, mówi Edward Frąckowiak, przewodniczący Gnieźnieńskiego oddziału.
Odpowiadamy właśnie na wezwanie Jana Pawła II, który powiedział, że nad tą postacią Wyszyńskiego powinniśmy się pochylić i uczyć się jego nauki.
Rok 2011 został ogłoszony w archidiecezji gnieźnieńskiej rokiem prymasa tysiąclecia. Radomska Caritas pośredniczy w sprzedaży drewna, co pomóc ma poszkodowanym przez lipcowe wichury. Z taką prośbą zwrócił się wojewoda mazowiecki. Jak powiedział dyrektor radomskiej Caritas, ksiądz Grzegorz Wójcik, decyzja wojewody to ogromny dowód zaufania, ale również sprawdzian i wyzwanie.
Na konto Caritas Diecezji Radomskiej będą pływały darowizny nadleśnictw z terenu całej Polski bądź z terenu województwa mazowieckiego. Te darowizny my będziemy chcieli przeznaczyć na zakup drzewa, które będzie niezbędne do odbudowania tuneli do uprawy papryki.
W diecezji radomskiej w różnym stopniu zniszczeniu uległo około 13 tysięcy tuneli foliowych z papryką. Szybkie ich zabezpieczenie pozwoli ocalić część upraw i obniżyć koszty napraw o co najmniej 30%.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.